Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Polskie władze potępiają atak na ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Izraelu. Rządzący oczekują też od strony izraelskiej przeprowadzenia szybkiego dochodzenia i ukarania sprawców. Marek Magierowski został zaatakowany fizycznie i słownie przed budynkiem polskiej placówki dyplomatycznej w Tel Awiwie. Mężczyzna, który napadł na ambasadora, miał krzyczeć "Polak, Polak". Incydent potępił m.in. premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu napisał na Twitterze, że rasistowski atak na polskiego ambasadora w Izraelu jest sytuacją niedopuszczalną. Nie ma naszej zgody na akty ksenofobii, dodał. Głos w sprawie incydentu zabrał też prezydent. Marek Magierowski został zaatakowany i poniżony. Władze Izraela muszą to wyjaśnić. Niestety wszystko wskazuje na to, że był to akt antypolski. Akt nienawiści przeciwko nam, powiedział w Myślenicach Andrzej Duda. Zajście potępiła też ambasador Izraela w Polsce. Annę Azari w związku z atakiem na Marka Magierowskiego wezwano do polskiego MSZ. W oświadczeniu resort wyraził nadzieję, że władze Izraela dołożą starań, by winni incydentu zostali ukarani zgodnie z prawem, a podobne zdarzenia wymierzone w polskich dyplomatów nie powtarzały się. Sprawę komentuje politolog dr Aleksander Kozicki.
Wszelkie ataki na osoby, od których przyjęło się listy uwierzytelniające, zawsze są traktowane jako przejaw upadku i barbarzyństwa. Z relacji prasowych można domniemywać, iż sprawcą była osoba nie do końca zrównoważona, z uwagi na fakt, iż pan ambasador nie tylko, że sobie poradził w tej sytuacji, ale również sfotografował sprawcę i sfotografował numer rejestracyjny samochodu, co wydatnie ułatwiło służbom izraelskim zatrzymanie sprawcy. Można powiedzieć tak, iż za całą tą sytuację odpowiadają te środowiska żydowskie, które wytwarzają atmosferę niechęci czy też wrogości wobec Polski i Polaków.
Mężczyzna zatrzymany w związku z napaścią na ambasadora Polski w Izraelu decyzją sądu został umieszczony w areszcie domowym. Z informacji policji wynika, że napastnik ma zakaz zbliżania się do polskiej ambasady w Tel Awiwie przez 30 dni. Musimy odpowiedzieć sobie na podstawowe pytanie, jakiej Polski chcemy, czy pobłażliwej bandytów, czy chcemy Polski, która zdecydowanie postępuje wobec ludzi, którzy okrutnie zawinili, mówił w środę w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zabrał głos podczas debaty w sprawie rządowego projektu noweli kodeksu karnego, który zakłada zaostrzenie kar za pedofilię. Posłowie rozpoczęli w środę pracę nad tą propozycją. Premier mówił, że odpowiada ona tym potrzebom, za którymi PiS zawsze się opowiadało. Mateusz Morawiecki przypomniał przy tym, że działania PiSu doprowadziły, że przez Wysoką Izbę przeszedł rejestr pedofilów, za którym, co wytknął politykom PO, niestety większość z nich nie głosowała. Według premiera przyszedł czas, by zadać kilka fundamentalnych pytań.
Za jaką Polską z punktu widzenia aksjologii prawa karnego się opowiadamy? Za sprawiedliwą wobec wszystkich, wobec zwłaszcza słabszych, wobec bezbronnych, wobec dzieci? Czy za pobłażliwą wobec bandytów, wobec ohydnych występków, wobec haniebnych występków? Prawo i Sprawiedliwość opowiada się za Polską zdecydowaną, nie za Polską pobłażliwą i tolerancyjną dla tak haniebnych występków, jakimi są występki pedofilskie. Dlatego raz jeszcze Wysoką Izbę proszę o przyjęcie w tym pilnym trybie bardzo dobrych zmian, nad którymi pracowaliśmy od kilku miesięcy, od kilku kwartałów, zaostrzającej te kary.
Rządowy projekt zakłada m.in., że za zgwałcenie dziecka grozi kara nawet 30 lat więzienia. Najbardziej zaburzonym sprawcom grozić będzie bezwzględne dożywocie. Zbrodnie pedofilskie nie będą się przedawniać. Zmiany nakładają też likwidację tzw. kar w zawieszeniu dla pedofilów. Ochroną karną przed czynami pedofilskimi zostaną objęte dzieci do 16 lat, a nie jak dziś do 15. Ponadto w rejestrze pedofilów zostanie ujawniony zawód skazanych. Projekt krytykują m.in. politycy PoKo, którzy zarzucają rządowi szereg kłamstw dotyczących walki z pedofilią. Krytycznie o projekcie mówią też posłowie Nowoczesnej i PSL-UED. Sejm zajmował się w środę także projektem ustawy o odtwarzaniu zamkniętych połączeń autobusowych, przede wszystkim w małych miastach i na wsiach. Przywracanie linii ma się odbywać we współpracy z samorządami. Projekt stanowi element tzw. nowej piątki PiSu. Dzięki ustawie jeszcze w tym roku samorządy, które uruchomią połączenia autobusowe, mają dostać 300 milionów złotych. W kolejnych latach dofinansowanie ma sięgnąć do 800 milionów złotych. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk mówił w Sejmie, że nowa ustawa jest elementem walki rządu z wykluczeniem komunikacyjnym Polaków.
Przez wiele lat w Polsce panowało przekonanie, że potrzebne są tylko te połączenia autobusowe, które są rentowne, które przynoszą zysk. Uważano, że niewidzialna ręka rynku jest w stanie doprowadzić do likwidacji białych plam komunikacyjnych na mapie Polski. Doświadczenia ostatnich lat pokazały, że jest to podejście błędne. Było to podejście błędne. Likwidowane były kolejne połączenia autobusowe, ponieważ przedsiębiorcy prowadzący przewozy nie byli w stanie wygenerować zysku tej działalności. Samorządy alarmowały, że coraz więcej miejscowości jest pozbawionych transportu zbiorowego. Mieszkańcy polskich miasteczek, powiatów i gmin zmagali się z coraz większym wykluczeniem komunikacyjnym.
Minister wskazywał też, że pojawiło się wiele przekłamań dotyczących źródeł finansowania Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, którego utworzenie zakłada projekt. Andrzej Adamczyk zapewniał, że nie będzie dodatkowych opłat ani zwiększania istniejących. Ustawa spotkała się z krytyczną oceną posłów opozycji, którzy zarzucali jej, że jest niedopracowana. Większość rządząca chce mimo to przyjąć ją na obecnym posiedzeniu Sejmu. Politycy Kukiz15 mają wątpliwości, czy posłowie partii rządzącej reprezentują jeszcze nasze narodowe interesy, czy też Izraela. Ma to związek ze zdjęciem z porządku obrad Sejmu projektu ustawy anty-447. Przepisy, których autorem jest Kukiz15, zakładają zakaz prowadzenia negocjacji na temat roszczeń do mienia bezspadkowego ofiar Holokaustu. Parlamentarzyści PiSu tłumaczą decyzję o zdjęciu tego punktu z porządku obrad tym, że marszałek Sejmu nie otrzymał wystarczających dokumentów do ustawy. Skrócono także obrady niższej izby parlamentu z 3 do 2 dni. Wiceszef klubu Kukiz15 Tomasz Rzymkowski podkreśla, że jest to czarny dzień polskiego parlamentaryzmu.
Wsłuchajmy się w głosy przedsiębiorstwa Holokaust, które domaga się od Polski od 300 miliardów dolarów wzwyż. To jest 4-krotność polskiego budżetu państwa. I polski Sejm wczoraj swoimi organami decyduje się, aby wpisać do porządku dziennego 15 maja na godzinie 16:30 nasz projekt ustawy anty-447, a dzisiaj nie wiadomo z jakiego powodu, znaczy wiadomo z jakiego powodu, był telefon najprawdopodobniej z Tel Awiwu, który jednoznacznie nakazał, aby wycofać się z tego projektu ustawy. To jest absolutny skandal, proszę Państwa. My już nie klęczymy, my już leżymy plackiem i to nie jest już Sejm, to już jest Knesejm w tej chwili. To jest czarny dzień dla polskiego parlamentaryzmu.
Władze Polski zapewniają, że nie mamy żadnych zobowiązań wojennych, a jednocześnie zwracają uwagę, że to nam należy zapłacić. Debata na temat mienia bezspadkowego ma związek z amerykańską ustawą o sprawiedliwości dla ofiar, którym nie zadośćuczyniono. Przepisy zostały przyjęte w ubiegłym roku. Ustawa 447, jak zapewniają władze Stanów Zjednoczonych, ma jedynie symboliczny charakter. Przewodnicząca Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Amber Gold zaprezentowała projekt raportu końcowego. Wskazała, że większość instytucji państwowych ocenianych przez komisję w latach 2009-2012 bardzo daleko posunęło się w niedopełnianiu swoich obowiązków. Małgorzata Wasserman podkreśliła, że skrajnie źle oceniono przede wszystkim działalność służb specjalnych oraz policji pod przewodnictwem ówczesnego ministra Jacka Cichockiego oraz resortu transportu pod rządami ministra Sławomira Nowaka. Polityk podkreśliła też, że od momentu powstania komisji śledczej poza Marcinem i Katarzyną P. 15 dodatkowych osób ma postawione zarzuty. To polityczny akt oskarżenia, tak raport ocenia poseł PiSu Bartosz Kownacki, członek Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Amber Gold.
Ten raport pokazuje, jak państwo przez lata nie funkcjonowało, nie działało, nie gwarantowało ochrony praw obywateli, którzy zostali w tej sprawie oszukani. Więcej, nie chroniło swoich interesów, bo przecież tam jest też zawiadomień do prokuratury odnośnie urzędników państwowych, którzy de facto działali na szkodę Skarbu Państwa, bo na przykład zaległości podatkowe, nieściąganie rozliczenia podatków, niewypełnianie pewnych dokumentów, które są obowiązkiem przedsiębiorstw, no to są de facto szkody na rzecz państwa. Gdyby każdy przedsiębiorstwo tak funkcjonował, to państwo by nie funkcjonowało. I to jest rzeczywiście poważny polityczny akt oskarżenia, ale przypomnę, że było kilkadziesiąt aktów oskarżenia skierowanych w stosunku do różnych urzędników, różnych osób, które były przesłuchiwane przez komisję i niewykluczone, że w wyniku tego raportu jeszcze będą kolejne wnioski.
Raport krytykowali członkowie Komisji z Nowoczesnej i PO. To autorskie dzieło Małgorzaty Wasserman, od którego trudno oczekiwać obiektywizmu, mówił Witold Zębaczyński z Nowoczesnej. Posłowie będą mieli teraz 2 tygodnie na zapoznanie się z raportem i kolejne 2 na zgłaszanie ewentualnych uwag. Za nami kolejny dzień prac Sejmowej Komisji Śledczej do spraw VAT. Komisja przesłuchała Karola Jenę, byłego stałego doradcę Komisji Nadzwyczajnej Przyjazne Państwo. A więcej na ten temat w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Komisja Przyjazne Państwo, w której Jenę był ekspertem, została powołana pod koniec 2007 roku i funkcjonowała do roku 2011. Jej pierwszym szefem był Janusz Palikot, wówczas poseł PO, a Jenę był jego bliskim współpracownikiem. W kolejnej kadencji Karol Jenę był dyrektorem klubu parlamentarnego Ugrupowania Ruch Palikota. Zadaniem Komisji Przyjazne Państwo było tworzenie prawa sprzyjającego biznesowi. Główny wątek przesłuchania to ten dotyczący procedowanej przez tzw. Komisję Palikota nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Według szefa Sejmowej Komisji Śledczej posła Marcina Horały część podejmowanych wówczas działań miała charakter rozszczelniający system podatkowy. Tymczasem świadek zeznał, że do komisji nie docierały sygnały dotyczące rosnącego problemu luki VAT.
Czy był taki problem? Czy ktoś wtedy dostrzegał, że no, państwo może tracić miliardy i w takim razie przyjazdy państwo to musimy oszczędzić, żebyśmy mieli więcej pieniędzy?
Pamiętam, że przedstawiciele resortu, Biura Analiz Sejmowych często w swoich opiniach i uwagach do projektów sugerowało, że takie, a nie inne rozwiązanie może rodzić pewne konsekwencje dla budżetu państwa, co było oczywiste. Natomiast faktycznie nie pamiętam tego terminu rozszczelnienie, żeby taki termin się pojawił i żeby taka dyskusja wokół tego się odbyła.
Komisja bada lata 2007-2015. Według szacunków w tym czasie Skarb Państwa z tytułu wyłudzeń VAT stracił około 250 miliardów złotych. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Opinia Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie skargi, jaką wobec Polski, Czech i Węgier wniosła Komisja Europejska za odmowę przyjmowania uchodźców w ramach relokacji, zostanie wydana 29 lipca. Wyroku możemy spodziewać się zatem najprawdopodobniej po wakacjach. TSUE rozpatrywał w środę w Luksemburgu skargę Komisji Europejskiej przeciw Polsce, Węgrom i Czechom. Przedstawiciele tych krajów argumentowali, że mieli podstawy prawne do niewykonania decyzji w sprawie rozdziału uchodźców. Odmiennego zdania jest Komisja Europejska. Polska, broniąc się, wskazuje m.in. na zapisy traktatów unijnych, o czym przypomina też politolog dr Grzegorz Piątkowski.
Polska, podobnie jak inne państwa nie zgadzające się na przymusowy rozdział imigrantów z krajów islamskich, oczywiście prawa tutaj w żadnym wypadku nie złamała, ponieważ traktaty Unii Europejskiej wprost mówią o tym, że wewnętrzne sprawy dotyczące bezpieczeństwa poszczególnych państw pozostają w gestii tych właśnie państw. A niewątpliwie przyjęcie takiej masy islamskich imigrantów byłoby gigantycznym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski. To widzieliśmy w Niemczech, kiedy ludzie na festynach byli rozjeżdżani przez wielkie ciężarówki. Widzieliśmy, gdzie były zamachy w metrze i wiele innych tego typu przypadków masowych, oczywiście, naruszeń bezpieczeństwa publicznego, a do tego dochodzą kwestie dotyczące jednostkowych przypadków, to znaczy gwałty, pobicia.
Strona polska przypomina, że tak naprawdę większość państw nie wykonała w pełni decyzji relokacyjnych. W związku z tym niezrozumiała jest decyzja Komisji Europejskiej o skardze jedynie przeciw 3 państwom. To przejaw nierównego traktowania, wskazują nasze władze. Jeśli natomiast mowa o wyroku TSUE, nawet gdyby był on dla nas niekorzystny, to będzie miał znaczenie symboliczne, bo rozdział uchodźców był tymczasowy i już nie obowiązuje. Ojciec Święty Franciszek kontynuował w środę swoje rozważania poświęcone modlitwie Ojcze Nasz. W trakcie audiencji generalnej biskup Rzymu skupił się na 7 prośbie, ale nas zachowaj od złego. Papież wskazał, że w tym podwójnym błaganiu nie opuszczaj nas i wyzwól nas ukazuje się istotna cecha modlitwy chrześcijańskiej. Jezus naucza swoich przyjaciół, aby przedkładali przywoływanie Ojca ponad wszystko, nawet i szczególnie w chwilach, gdy zło pozwala odczuć swoją złowieszczą obecność, mówił Ojciec Święty. Zwracając się do Polaków, papież przypomniał, że w poniedziałek obchodziliśmy wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej. 13 maja to dzień jej pierwszego objawienia i zamachu na życie świętego Jana Pawła II.
Ricordiamo la sua affermazione. Pamiętamy jego wyznanie. We wszystkim, co się wydarzyło, zobaczyłem szczególną matczyną opiekę Maryi. Wspomnijmy także słowa Matki Bożej. Przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniła życie i nie zasmucała Boga ciężkimi grzechami. Niech ludzie odmawiają różaniec i pokutują za grzechy. Podejmijmy to polecenie, prosząc Maryję o jej matczyną opiekę, o dar nawrócenia, ducha pokuty i pokój dla całego świata. Niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Serca Wam błogosławię.
Audiencja papieża Franciszka jest dostępna w całości na portalu radiomaryja.pl. Były to wiadomości w Radiu Maryja.